Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest jak zawsze...
Rafał Żyński, witam wszystkich.
Tak, witam Cię Rafale, specjalne wydanie naszego podcastu, tym razem z Zakopanego. Znajdujemy się na konferencji Profesjonalny Inwestor, no już końcówkę konferencji Profesjonalny Inwestor. To dobrze, bo możemy podsumować, możemy wiedzieliśmy o czym ludzie mówią, jakie były główne tematy dominujące.
Czyli podkreślimy best of the best.
No tak, znaczy ciężko mi, że to dobre rzeczy, bo raczej ja Ci tak powiem, Rafał, że tak już przesłuchiwałem, brałem udział w dyskusjach i spotykałem się z ludźmi, to taki trochę dekadentyzm.
Jakby, żałoba taka trochę?
Czy ja wiem, czy żałoba, tak bym tak powiedział, że takie trochę niepewność, jeszcze popatrząc na to, gdzie jest kurs WIG-u 20, no to już w ogóle wszyscy tak załamują ręce, Matko Boska, ten maszyny chyba czy będzie zamknąć. Patrząc na to tak już bardzo długoterminowo, to pamiętam taką sytuację, kiedy już wszyscy mówili, że ten rynek kapitałowy to jest nam do niczego niepotrzebny. To były mniej więcej lata 2002-2003 i wtedy wszyscy, wtedy pamiętam, że obroty średnie na giełdzie to były takie, że giełda była na stracie, wszystkie spółki były strasznie zdołowane, już odzywały się głosy takie, no ten rynek kapitałowy trzeba byłoby zamknąć, a wszyscy pamiętamy, co było potem, tak? No słuchaj, no, głównym tematem, jednym z głównych tematów, który się przewijał tutaj, to oczywiście było, no to oczywiście wiadomo, zmiana władzy w Polsce i expose pani premier Szydło i to, co ona zapowiadała, tak? No, chciałem Cię, Rafale, podpytać, jak to może wpływać na kolejne spółki. Temat numer jeden, wcześniej zasygnalizowany, a podczas expose niezapowiedziany temat podatku od kopalin, który wcześniej politycy PiS sugerowali, że jest do przepatrzenia, do rewizji, do zmiany, no i wszyscy spodziewali się, że to coś będzie z tego, tak, przez expose zasygnalizowanego. Pamiętam, było takie expose premiera Tuska, który jak powiedział, zapowiedział podatek od kopalin, to KGHM w jeden dzień chyba 10% zrobił w dół, albo 15%, o ile dobrze pamiętam. Teraz nie było nic, KGHM minus 4. I jakbyśmy mogli o tym KGHM-ie takim troszeczkę w średnioterminowym horyzoncie porozmawiać, no bo no, akcjonariusze KGHM-u nie mają w ostatnich dniach, miesiącach powodów do radości.
Ja się wcale im nie dziwię, jak patrzę na wykres akcji KGHM-u, no to naprawdę
to smutne jest.
Wykazuje kolejne nowe minima. Są oczywiście jakieś tam kontry popytu, ale one są dość mocno krótkotrwałe i tutaj ten trend spadkowy jest bardzo mocno ewidentny.
Znaczy, zresztą, co nie przeszkodziło nam zarobić w portfelu C, że tak, na spekulacyjnie na KGHM.
To się akurat udało,
tak?
Bo nam udało się wyczuć to korekcyjne odbicie i tam faktycznie w przeciągu 7-8 dni zarobiliśmy dobre kilkanaście procent, a odbicie było jeszcze większe. Ale jakbyśmy trzymali do dnia dzisiejszego, to już byśmy mieli nawet sporą stratę.
No tak, tam akcjonariusze KGHM w pewnym momencie zakrzyknęli, bo on tam na jednej sesji dotknął 100 zł, więc już było przez chwilę znowu trzy cyfry, no ale to znowu później był trend spadkowy. Tutaj podczas konferencji Profesjonalny Inwestor miałeś okazję poprowadzić taką dyskusję tam z dyrektorem Tarnowskim, z dyrektorem działu relacji inwestorskich. O czym była rozmowa, jakie są te perspektywy KGHM-u po ogłoszonych wynikach, jak inwestorzy spojrzeli na wyniki i w kraju, a przede wszystkim na wyniki z Sierra Gorda, no to tak było tak ojojoj, no to jak to dobrze nie wygląda, prawda?
Przedstawiciel KGHM-u poruszył bardzo wiele wątków dotyczących samej spółki, zarówno w krótkoterminowym okresie, jak i w takim horyzoncie wieloletnim. Tłumaczył po prostu te słabe wyniki za trzeci kwartał, mówił, że te wyniki to po pierwsze efekt takich odpisów na aktywach, przede wszystkim to wskazał Tauron. A jeśli chodzi o Sierra Gorda, no mówił, że to są po prostu wyniki przejściowe, że to jest jednak projekt, który jeszcze dochodzi do tych pełnych mocy zdolności wydobywczych tego pierwszego etapu. No i mówił tutaj, że no nie trzeba do tych wyników bardzo słabych Sierra Gorda z trzeciego kwartału w długim okresie przywiązywać uwagi, po prostu wskazywał czekać na kolejne kwartały. Ale jeśli chodzi o ten podatek od kopalin, to był taki case, że KGHM cały czas wskazuje, oni nie dążą do tego, że nie chcą w ogóle płacić, bo mówią, okej, my z tym żyjemy, bo wiemy, że wszystkie spółki wydobywające płacą w innych krajach
na świecie ten
podatek. Oni chcą większej racjonalizacji.
No bo w chwili obecnej jest tak, że ten podatek on jest na tyle duży, że on stawia pod znakiem zapytania opłacalność wydobycia miedzi w Polsce. No to coś jest już niedobrze, jak jest aż na takim...
No dokładnie.
Przy tych cenach miedzi, które są teraz, jak on był wprowadzany, to było troszeczkę inaczej, prawda?
Ale jednym z takich bardzo mocnych akcentów tego panelu było to, że przedstawiciel spółki no wskazał, ok, mamy bardzo ciekawe projekty inwestycyjne zagraniczne, ale mamy również bardzo ciekawe projekty w Polsce, ale obecna konstrukcja podatku praktycznie wskazuje, że nam się w Polsce nie opłaca inwestować i tym samym nie robimy nowych, nie zagospodarujemy nowych złóż, nie tworzymy miejsc pracy tutaj, tylko za granicą. I to jest jeden z takich głównych, myślę, argumentów, które będą mogli podnosić w negocjacjach, tak?
Chociaż dyskusji nie wiem, czy o tym podatku, prawda? No
właśnie. Tylko czynniki, jakieś tam bodźce, na które zwracać uwagę. Wiadomo, że to ta najwyższa góra.
A jaki jest wpływ z tego podatku? Z tego podatku rocznie, ile KGHM płaci?
To jest tak, to oczywiście te kwoty się zmieniają, ale to jest tak między 1,3 mld, 1,5 mld złotych, więc to jest bardzo dużo. Patrząc jak mocno, w jakim tempie topnieją zyski KGHM-u, w jakim tempie spada kurs miedzi, to już jest nawet bardzo coraz większe zagrożenie możliwości finansowania inwestycji. Tu już spółka zapowiedziała, że się przyjrzy najbliższym inwestycjom i możliwe, że obniży te wydatki inwestycyjne w przyszłych okresach, ale tu ma problem, bo ona nie może obniżyć w niektórych projektach. Strasznie złym ruchem było zatrzymanie tych inwestycji. Mimo, że dojść do sytuacji...
Nie, no wiesz, takie projekty, się buduje kopalnie, no to jest gigantyczne projekty, na lata rozciągnięte.
To jest na 7-8 lat.
Tak, w połowie utnijmy sobie, dobra, halt. Bo to bez sensu jest w ogóle. Tak, to jest ciężko. Ja mam jakby tutaj dwie kwestie z tym KGHM. Słuchałem wyników, oglądałem relacje, jak KGHM ogłaszał wyniki, on porównał. No i też analitycy pytali tam zarząd KGHM, że o co chodzi z tą Sierą Gordą. I tam wiceprezes, on się na boże Romanowski nazywa, powiedział, że halo, spokojnie, proszę zobaczyć, KGHM w Polsce, tak porównując do wieku życia mężczyzny, to jest 55-letni mężczyzna. Tak, no i to mniej więcej KGHM ma tyle lat, a Sierra Gorda jest 12-miesięcznym dzieckiem. Więc jakby jeszcze trzeba dać im się troszkę rozpędzić. Mnie natomiast zaniepokoiło to, bo jak ty miałeś swój wykład, to ciebie tam uczestnicy konferencji pytali o ten KGHM i ty bardzo, no, to było niepokojące z punktu widzenia akcjonariuszy KGHM, jak ty porównałeś, że wykres cen miedzi, jakby to popatrzeć na wykres cen węgla, to jest tak bardzo z grubsza, to jest są podobieństwa, tylko trochę w czasie, a jak słyszę o cenach węgla, no to mam na myśli, no na przykład JSW, no i tak to nie wygląda, już naprawdę nie wygląda dobrze, tak miał się, czy widzisz możliwości, żeby podobny case powtórzył się w przypadku KGHM-u, przecież wiemy, że KGHM, no... dostarczyciel dywidend dla Skarbu Państwa bardzo dużo, a to za sekundkę może okazać, że to będzie problem nawet z tym wypłatą dywidendy.
To już mówię, ja przedstawiłem taki czarny scenariusz dla tej spółki. Wystarczy, że się zrealizują dwa czynniki, żeby ten czarny scenariusz miał duże prawdopodobieństwo wystąpienia. Pierwszy czynnik to jest brak zmian w zakresie podatku od kopalin, czyli dalsze bardzo duże obciążenie kosztowe spółki, a drugi czynnik to jest dalszy trend spadków cen miedzi, który podąża i bardzo często jest tak, że on kopiuje po prostu to, co dzieje się na innych surowcach, przede wszystkim na ropie. A ja już ostatnio słyszałem, coraz więcej pada wypowiedzi, że jest tak nadal olbrzymia podaż na rynku ropy. Jak ropę mamy pod poziomem $50, to już jak słucham, że może spaść nawet do 20, no to jakby mieć by dalej śladem w takich scenariuszach czarnych poszło, no to naprawdę to nie są...
A mamy Orlen w portfelu C? Mamy.
Mamy Orlen, ale Orlen idzie do góry wtedy, jak cena ropy spada, więc tak, dlatego więc między innymi on jest w tym portfelu.
No dobrze, bo to cena ropy spada, Orlen idzie do góry, a ten miedź idzie w dół, to KGHM spada, więc zawsze trzeba jakoś trochę zdywersyfikować. Wiesz co, jakby tutaj przychodząc do tego KGHM-u, bo to wiesz, to te dywidenda, bo ty też powiedziałeś bardzo taką rzecz, która mi się po prostu do tej pory w głowie nie mieściła. Tak, jeszcze, wiadomo, Skarb Państwa, przypomnijmy, że to drugi taki dosyć ważny motyw, który został wypowiedziany z giełdowego punktu widzenia podczas expose, że zwiększenie poboru dywidend ze spółek Skarbu Państwa o miliard. Tak? I pytanie, gdzie ten Skarb Państwa miałby szukać tych dywidend? No, jednym z miejsc, gdzie się szuka dywidend, jest KGHM, a ty powiedziałeś, bo zawróżyłeś, tak? Tutaj trochę z fusów, trochę tak dalej, patrząc na te trendy na KGHM-ie, że dlaczego ten KGHM nie mógł na przykład płacić 90 groszy dywidendy? Tak? No byłby to... szok, jakby KGHM zapłacił 90 groszy dywidendy, ale czy to też tak może być? Jak to się ma do tego, że trzeba miliard złotych dodatkowo znaleźć dywidend w spółkach Skarbu Państwa?
Ja akurat a propos tej dywidendy 90 groszy tak w ogóle strzeliłem, bo chciałem podać jakąś groszową wartość, tak?
Żeby zaszokować. To musimy to opublikować, pójdzie w świat, to będzie hit, zrobimy główki Iżyński, wiesz, czy 90 groszy, wiesz, dywidendy z KGHM-u, będziesz cytowany wszędzie.
Miało być zszokowane to kompletnie, tak tylko powiedziałem, żeby jakiś tak jak już powiedziałem, groszową wartość jakąś użyć z KGHM-u.
Wiem, tak nazwiemy ten odcinek podcastu.
Groszowa dywidenda z KGHM-u?
Tak jest.
Nostradamus Prim.
Tak.
Chodzi o to, że jest skoro w expose nowej, już przyszłej pani premier, pada taka zapowiedź, że mamy, że rząd chce 1 miliard więcej z dywidend, no to od razu patrzymy, jaka jest struktura wpływów, które spółki najwięcej wpłacały do tej pory do kasy państwa. No to mamy energetykę i mamy paliwowe spółki, ale przede wszystkim energetykę.
Przede wszystkim energetykę.
Ale energetyka ma ratować górnictwo. No i PZU jeszcze, tak?
Tak.
Ale energetyka ma ratować górnictwo i to są naprawdę olbrzymie kwoty, a jak tam jeszcze cena węgla będzie spadać, a dalej barborki mamy wypłacać w niewróżonym...
Trzynastki, czternastki, czy tam...
Teraz 27 innych przywilejów, tak? Byśmy musieli wymienić, ale jeśli tam nie będzie żadnych cięć, to pokrycie takich wielomiliardowe, no to z budżetów spółek energetycznych musiałoby to wyjść. Po drugie, no ceny energii dalej, no nie ma tam zbytnie odwrócenia trendu. Dalej one tak są bardziej w stagnacji, może nawet lekko spadają, ale nic nie zapowiada, żeby one poszły do góry, więc ta energetyka, no na czym ma generować ten cash, który ma iść na dywidendę, to szedł, tak?
A teraz ma jeszcze górnictwo. Jak jeszcze rok temu, no już nie cały rok temu, też na antenie naszego podcastu rozpływaliśmy się nad sektorem energetycznym, prawda? Tak mniej więcej do marca. Do marca, jak to fantastycznie szło w górę, tylko żeśmy podbijaliśmy ten bębenek, ileż to energia nie zapłaci więcej dywidendy, jak to PGE jest wspaniałym producentem gotówki tak naprawdę i jest w stanie, że nie byłoby inwestycji i płaci więcej dywidendy. Zobacz, jak to się czasy odwróciło, jak to politycy jakby ten kurek...
Wiesz, to jest tylko i wyłącznie tak? praktycznie kwestia polityczna i zapowiedzi tych polityków. No ale wyszły takie czynniki, a nie inne. Inwestorzy się bardzo tego boją, bo ta ingerencja, zaspokajanie interesów Skarbu Państwa no, do tej pory nie była aż tak duża, a nagle są zapowiedzi, no wręcz, nie wiem, no nie chcę używać tutaj jakichś bardzo mocnych sformułowań, żeby znowu nie było, że Iżyński coś powiedział.
Nie, no wiesz co, to akurat nie Iżyński, tylko pani premier Szydło. Przecież dla mnie najbardziej szokującym zdaniem z expose było to, że w pierwszej kolejności minister do spraw energii czy energetyki, nie pamiętam jak to ministerstwo ma się nazywać, zajmie się ratowaniem górnictwa. Noż, nie powiem co, prawda? Znaczy, no to było szokujące, bo to jest minister spraw energetyki, czy generalnie teraz chodziło tak, że energetyka ma robić wszystko w Polsce, tak? Ma płacić zwiększone dywidendy, ratować górnictwo, no nie wiem co wymyślimy kolejne, tak? To tam...
Znaczy, no, ja nie widzę tutaj innego źródła finansowania tych wszystkich inwestycji, jak to, żeby dalej utrzymywać taki status, że te spółki energetyczne będą musiały bardzo dużo nadal zarabiać. A żeby one zarabiały, no to co? No to ceny energii muszą być wysokie i te wszystkie opłaty, które dalej po części poprzez URE, czyli państwo, są regulowane. Więc jak patrzymy na spadki cen energii na takim rynku hurtowym, no tam są naprawdę istotne. A czy odczułeś, żeby twoje rachunki za prąd spadły jakoś?
Nie, wbrew przeciwnie.
Wbrew przeciwnie. No to właśnie masz już odpowiedź, skąd to będzie finansowane, a wręcz przeciwnie. Potrzeby potrzeby cashowe tych spółek energetycznych wzrosną. No to jak teraz się czujesz jako konsument energii?
Kupiłem niedawno bardziej energooszczędną zmywarkę, więc oczekuję no najbliższym miesiącu.
Czyli tak. Ty musisz zainwestować.
Tak, ja muszę zainwestować, dokładnie.
Albo więcej płacić po prostu za energię elektryczną. Czyli tutaj mamy kilka takich czynników, które no, będą bardzo ciekawie wpływać na ten sektor energetyczny cały, ale jak spojrzymy, to PGE, które my mamy w portfelu C kupione prodywidendowo,
żeby trzymać... A po ile mamy kupione, nie pamiętasz?
Po 20, 70 minus dywidenda 70 kilka groszy, czyli po 20 zł, teraz jest około 15, więc jesteśmy na minus 25%. Ale jakbyśmy mieli energię czy Tauron, czy ZE-PAK, to już w ogóle byśmy strasznie...
Nie no, Tauron to jest dramat. Nie wiem, co teraz władza powie... No teraz to zawsze można powiedzieć, że to poprzednia władza. Co mają powiedzieć ci, którzy kupili to w ramach IPO, żeby akcjonariat obywatelski i tak dalej, po bodajże 5-13? Chyba tak. No to przez krótką chwilę była niezła inwestycja, tak? Bo po 6 zł, no ale w chwili obecnej to Tauron tam 3 zł narusza co chwila, prawda? Mhm.
Jedynym pocieszeniem dla tych właśnie indywidualnych inwestorów jest to, że inna spółka Skarbu Państwa, czyli KGHM, również odpisał ponad 180 milionów właśnie na stracie na...
To fantastyczne pocieszenie. Fantastyczne pocieszenie. Także to... Słuchaj, dobra, zostawmy na chwilę tę energetykę, tak? Jakbyśmy jeszcze z takich rzeczy dużych, tak, które się działy w ostatnim okresie, o których warto wspomnieć, to jest podatek od transakcji, który chyba na chwilę się oddaje, tak? Przypomnijmy, że zapowiedzi nowej władzy, jeszcze przed wyborami, były takie, że oni przyglądają się jakby dwóm takim dużym, znaczącym podatkom. Pierwszy to jest podatek od branży bankowej, chyba w najgorszej możliwej formie, czyli od aktywów. To też sprowadzi wyniki wielu banków na minus. I drugi podatek od transakcji.
I trzeci, od sklepów
wielkopowierzchniowych.
Tak, to już CCC się załapie. Załapią się na ten.
Tak, bo nie wiadomo, one są pomyślane o takich sklepach typu Tesco i tym podobne, ale właśnie CCC i co to jako druga spółka się załapie?
LPP
też się załapie, no tak, to jest to, ale jakby ten wybór między bankowym podatkiem a podatkiem od transakcji byłby rozpatrywany, tak? No i takie przewidywane przychody z podatku, tak, budżetowe, z podatku bankowego to jest około 5 miliardów złotych, a z podatku od transakcji 1,7 miliarda złotych.
No ale
przy założeniu, że przypomnijmy, założenia były takie, że ten podatek od transakcji miał dla rynku kasowego wynosić 0,14%. No i to jeszcze, jak zacisnąć, zagryźć zęby, to jeszcze mam wrażenie, dałoby się przeżyć, no bo to jest tak, że teraz, nie wiem, prowizje są powiedzmy 0,20%. No, ktoś płaci mniej, coś więcej, byłoby 0,30 parę procenta. To powiedzmy sobie, dla inwestorów trochę bardziej długoterminowych, no to jeszcze można by machnąć na to rękę. Ktoś kupuje akcję dywidendową na zawsze i tak dalej, prawda? Ale podatek transakcyjny 0,07% od rynku terminowego. Ja tu uknąłem taką teorię, że zabija rynek terminowy w tydzień. Tak mniej więcej.
A mówimy o kontraktach terminowych
i Forexie. Bo to jest tak, no w chwili obecnej prowizje od kontraktów terminowych, tych notowanych na giełdzie papierów wartościowych, to są 9 zł, 8 zł, bardziej aktywni inwestorzy 5 zł, w tych granicach. 0,07% to nie brzmi przerażająco, ale jak przeliczymy, bo to się, uwaga, liczy nie od depozytu, tylko od całej wartości kontraktu, który teraz jest, no tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, to jest około, w tym momencie około 30 zł. 28-30 zł, zależy od tego, ile jest WIG20 warte, co spowodowałoby, że prowizje zamiast być 5, 6, 7, 8 zł, byłyby 35, 36, 37, 38 zł.
Zabija wszelki handel intradayowy.
Wczoraj bardzo mi się podobało, że to prezes Tamborski mówił, że prezes Rozłucki, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej giełdy, to powiedział tak, oj, Tamborski, to będziesz kustoszem teraz. No i to coś w tym jest, prawda? No i ten podatek nam się odsunął. Ale to tak to na chwilę rynek kapitałowy odetnął, uff. Tak? Ale ten podatek od branży bankowej, te 5 miliardów złotych, to jest masakra, no bo to jest mniej więcej zyski całego sektora bankowego, to jest około 15 miliardów złotych rocznie, to zabierają im 1/3 zysków.
A mają z czego, bo banki naprawdę bardzo duże zyski generują w Polsce i to wiele banków zagranicznych, otwierając swoje działalności, swoje oddziały na Polskę, mówiły, że polski rynek bankowy tak jest rentowny i opłacalny, że my tu chcemy być, bo będzie nam bardzo mocno podwyższał te marże. Więc może ktoś jednak zobaczył i mówi, nie no, za dobrze jest tym bankom w tym kraju, to może przytnijmy, a raczej nie powinno to spowodować, że się wycofają, bo nie mają gdzie, bo nie ma aż tak dużo, wiele bardziej tych rentownych banków. Ale to jest jedna rzecz. Mnie co innego martwi, jeśli zostałaby przeforsowana przez nową władzę ta ustawa, która będzie nakazywała przewalutowanie kredytów hipotecznych.
A, no to jest jeszcze kolejny temat. Tak jest.
Po tej cenie z dnia zawarcia transakcji.
To tam są dziesiątki miliardów złotych.
Wiele banków to...
Getinu nie ma, Millennium nie ma. Przepraszam, tutaj...
PKO BP też bardzo mocno by w dół. Dlatego między innymi mamy shorta na PKO BP.
Mamy tak, w portfelu C, tak. Alior by się ostał, bo oni są powstali po erze udzielania tych kredytów. Jakie są nieco szacunki? Ile to mniej więcej mogłoby pociągnąć, gdyby to do tej najbardziej agresywnej formie, gdyby ten podatek, tylko to rozwiązanie z tymi frankami weszło w życie?
Ja już tutaj przeróżne dane widziałem, ale to tak 30-40 miliardów złotych to jest jakaś kolosalna kwota. Dla wielu banków by to się bardzo źle skończyło. Ale wydaje mi się, że po prostu ta potencjalna decyzja, żeby tak było, będzie uzależniona od kursu po prostu frank złoty, a im wyżej będzie ta para szła do góry, tym większe będą potencjalne koszty, żeby to obniżyć. A z kolei nowa władza mówiąc tutaj o to, co ja podkreślam, tak? Te zapowiedzi, że chcą, aby Narodowy Bank Polski miał w swoim obowiązkach i statucie, tak jak chociażby Fed ma i inne banki centralne, dbanie również o wzrost gospodarczy.
Ale mają to w statucie chyba.
No, ale tego nie robią, no, nie mają, bo mają tylko dbanie o inflację, tak? I o politykę pieniężną. Więc tutaj to potencjalne zaangażowanie 1 biliona złotych, no skąd? Przez jakieś drukowanie pieniądza czy coś? Pytanie, jak tutaj inwestorzy zagraniczni handlujący na polskim złotym by na to zareagowali, ale jak to by spowodowało jakieś wyjście górą z konsolidacji na euro-PLN-ie, którą mamy między 4 a 4,40 i euro by poszło wyżej, jakieś impulsy techniczne, nie wiem, na 4,60, 4,80, to frank by idzie na 4,50.
Powiedz 5 złotych, to będę miał kolejny tytuł. Do
jak euro będzie po 6 złotych, to frank będzie powyżej 5 złotych.
Tak. No to jest, tak, no słuchaj Rafał, no to mniej więcej...
A to będzie katastrofa dla banków, bo wtedy frankowicze no już naprawdę będą mieli olbrzymie problemy, żeby regulować swoje zobowiązania. Wtedy nowy rząd będzie miał bardzo duże ciśnienie, żeby to przewalutować, a to już nie będzie przy kursie tam 3,90 obecnym, tylko przy 4,50 w czarnym scenariuszu, czyli razy plus 20, plus 15% od tej kwoty, którą...
Ale to wszystko, co mówi, to się przeradza na dziesiątki miliardów dodatkowo ewentualnie. No to jest nierealny scenariusz. Gdyby to zrobili, to jest zabicie branży bankowej na lata.
To są bardzo te czarne scenariusze, więc może, nie wiem, ocieknijmy nasz tutaj kontekst rozmowy.
Zostawmy to expose, bo dajmy spokój.
Jak miałem okazję być na prelekcjach analityków rynkowych, tych bardziej znanych jak Sylwia Jaśkiewicz czy inni, to oni dalej w swoich spółkach, które pokrywają, nadal widzą przykłady akcji, walorów, które mają dalej fajny potencjał wzrostowy. Te ich rynki są dość mocno na razie odporne. Te akcje, wiele akcji, na które oni zwracali uwagę, dalej rosną, mają wysokie perspektywy, więc...
Wiesz, co zauważyłem? Ja też byłem na tym wykładzie pani Sylwii Jaśkiewicz, że wskazywała spółki, które mówią, a to niezłe i tak dalej, to były to spółki prywatne. Nie mówiła w ogóle, nie było w tych przykładach różnych tam podawanych, tak, tu CCC, Intercars, tak, LPP, że tam się wygrzebie i tak dalej. Nie było pokazane nie było nigdzie czegoś tak typu energetyka, banki, coś tam.
Ale to
tam
teraz, nie? Ale to teraz właśnie przypomniałeś ten kontekst związków zawodowych, które mamy w ostatnich miesiącach. Ciężko jest mi obecnie wymienić spółkę Skarbu Państwa, gdzie związki zawodowe nie domagają się bardzo dużych podwyżek i nie grożą strajkiem.
Cargo.
No Cargo teraz, bo to przez PKP SA, więc tak jakby pośrednio jest dalej państwowe. Więc tu mamy strajk, mamy związkowców PGNiG, ostatni nowy, że tak powiem, bunt na tym pokładzie.
Górnicy strajkują od zawsze, to już przestaje robić na mnie wrażenie.
To już nie ma headline'a w gazecie ciekawego, tak, bo to jest standardem. No tak naprawdę, co tam, tak z tych, gdzie nie ma, no to
nie, co, w energetyce jeszcze tak, jeszcze chyba umiarkowanie jest.
Myślę, że coś byśmy znaleźli, tym bardziej, że tam te związki w energetyce to są na świeżo po podpisaniu jakichś tam paktów, tak, zbiorowych, więc...
No w PZ, no i masz rację, w PZ-u nie.
Jest na razie cisza, właśnie tak na szybko sobie skojarzyłem, że jest cisza, bo tam w PKN Orlen tam niedawno coś było w spółce zależnej. I jak tutaj, jak ja słyszę, jakie mają roszczenia chociażby związki zawodowe, ostatnio w PGNiG, no to tak się troszeczkę uśmiechnąłem, jakieś jednorazowe wypłaty, nagrody pieniężnej rocznej z typu 5 tysięcy, jak
a podwyższenie... Czemu? A jest jakaś motywacja?
Nie, no, bo tak. Ale to, co mnie najbardziej śmieszyło, to był pierwszy wniosek, a drugi to, że oni jak na święta dostają talony i te bony są na wartości 2000 złotych już ustalone we wcześniejszych jakichś tam negocjacjach, to oni mimo tego są niezadowoleni, bo chcą jeszcze o 250 zł więcej w tych bonach dostać. Oprócz oczywiście tych 5000 jednorazowych.
To nie chcą być związkowcem w Polsce.
Oj tak, dlatego ja już kiedyś to podnosiłem w portfelu C. Ja muszę tutaj z moimi kolegami z C porozmawiać, żebyśmy założyli związek
zawodowy. Chyba nas jest za mało, że można było związki zawodowe u nas zalegalizować, także... No okazuje się, że to jest, no dobra, żarty żartami, ale my to oczywiście przekładamy na jakąś giełdową sprawę. No słuchaj, Rafał, ja chciałbym wrócić do początku rozmowy, że faktycznie no dekadentyzm straszliwy, wszyscy narzekają, A to wbrew pozorom, jak już wszyscy narzekają, że już jest taka masakra, to być może moglibyśmy się powoli od tych poziomów 2000 odbijać.
A to ten, to
może, teraz... może byś powróżył z fusów i powiedział, że będziemy rośli, to przynajmniej jakoś optymistycznie to kończymy.
To optymistycznie, ten optymistyczny scenariusz, który może się wydarzyć, jest powtórka z tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych w gospodarce. Jak tam Fed jako pierwszy, w cudzysłowie, ten nadzorca rynku, instytucja, która może drukować pieniądz, zaczęła drukować, to było przez wiele innych banków specjalistów światowych stawiany znak zapytania, bo nie wiadomo, co z tego będzie, kto się okaże. A to był strzał w dziesiątkę, bo teraz to jest jedyna gospodarka praktycznie na świecie, która notuje bardzo wyraźne wzrosty.
A jak standard ten puls jest pod sufitem.
Dokładnie. A jak teraz nagle w Polsce NBP by zaczął mocniej stymulować gospodarkę, zasilać pieniądz poprzez swoje jakieś tam instrumenty, to może i to byłby wtedy impuls, żeby powtórzyć takie wyniki statystyczne gospodarcze, jaką mają Stany. Dobra. I to jest ten optymistyczny akcent.
Dobrze, to co? To chyba wszystko, tak? Rafale, dziękuję Ci bardzo. Proszę Państwa, do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Informacja do osób, które słuchają nas przez iTunes, tym razem może nas zobaczyć. A wejść na stronę stowarzyszenia albo na kanał Inwestorzy TV i tam będzie można nas zobaczyć. Mam nadzieję, do usłyszenia i mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.